aktor odnosi wrażenie, że widz niekoniecznie żąda, chce, by wyszedł z tej ustalonej roli, którą narzuca mu reżyser, czy też narzuciło wielu reżyserów. Takie odnosimy często wrażenie, że państwo chcą oglądać, przepraszam, będzie przykład, Cezarego Pazurę ciągle takiego samego. Jak się pojawia w innej roli, zupełnie innej, to nagle niekoniecznie go akceptujemy. No tu takich pewnie byśmy wymienili kilka ról i zostaniemy może znowu przy panu Cezarym, bo się pewnie nie obrazi. Pierścionek z orłem w koronie, czy na przykład Nienasycenie, gdzie zagrał cztery naprawdę wyjątkowe role, no nikt z tego nie kupił.
Tak, i to jest rzeczywiście też pewne niebezpieczeństwo właśnie grania przez dłuższy czas z grubsza ról o podobnym charakterze. No Czarkowi się przytrafił serial Posterunek 13. Ja naprawdę, zresztą znamy się świetnie, bośmy studiowali razem w szkole filmowej. Ja byłem o rok wyżej, on był o rok niżej, ale przecież mieszkaliśmy w jednym akademiku, więc 4 lata, tak jak z Wojtkiem Alejkatem, czy Piotrkiem Polkiem, czy Maćkiem Kozłowskim, no dużo nazwisk mógłbym wymieniać. Znamy się doskonale. I rzeczywiście no, Czarek jest w dość dyskomfortowej sytuacji, mimo wszystko uważam, zresztą on ma tę świadomość, ponieważ strasznie ciężko mu się wyzwolić z pewnej, jakby pewnie Gombrowicz nazwał, gęby, którą nabył po drodze, z jakiego, znaczy no, z tego właśnie powodu, ale pewnie tego nie przewidział, czy może nie myślał o tym niebezpieczeństwie, którego dopadło. I teraz cokolwiek by innego nie zagrał, jakkolwiek wolałby to odwrócić, i obawiam się, że im bardziej będzie próbował zmienić ten wizerunek, tym trudniej publiczność właśnie będzie trudniej przyzwyczaić do tego, że można zobaczyć innego Czarka Pazurę, a on naprawdę umie robić w tym zawodzie i jest przezdolnym człowiekiem. No tylko tak trochę w tej chwili ma kłopot, ale ponieważ znamy kasus, nie wiem, pana Janusza Gajosa, pana, no parę nazwisk, no może panu Mikulskiemu się właśnie już nie udało właśnie wyjść z Kapitana Klosa nigdy w życiu, no ale Janusz Gajos jest dowodem na to, że można. No on się długie lata że tak powiem zmagał z Jankiem Kosem, z którego przecież nie mógł wyjść.
No z Tureckim także.
A prawda? Potem jak już wylazł z tego Janka Kosa, to wpadł w Tureckiego właśnie i z Tureckim miał kłopot. No ale teraz no, funkcjonuje fenomenalnie w tym zawodzie. Robi cuda na scenie i w filmie, więc można. Ale to jest szalenie trudne, więc ten zawód ma jeszcze i takie niebezpieczeństwa oraz te decyzje, które podejmujemy o na przykład próbie zmiany pewnego przyzwyczajenia, które w państwie się gdzieś tam rodzi, też nie zawsze muszą dobrze poskutkować, że tak powiem.
To by połączyć wszystko z wszystkim, to powiedzmy o pewnej tendencji ciekawej, interesującej ostatnich lat, mianowicie aktorzy w dubbingu. Uh-huh. Cezary Pazura znakomity jako wiewiór najogólniej rzecz ujmując.
Wiewiór, on się nazywa jakoś inaczej. Ale się...
No w każdym razie wszyscy państwo wiedzą, kto to jest. No i Shrek, który wbija się w pamięć i w świadomość nieprawdopodobnie. To podnieśliście panowie dubbing filmów dla dzieci przecież, powiedzmy sobie uczciwie, chociaż pewnie myśli ciekawych tam mnóstwo i dla dorosłych, no na bardzo wysoki poziom.
Wydaje mi się, że no, nie przepisywałbym sobie czy nam nawet zbiorowo tej roli, żeśmy podnieśli, dlatego że ja doskonale pamiętam 70. lata i telewizję, kiedy sporo seriali angielskich zwłaszcza lub teatrów telewizji było dubbingowanych w sposób fenomenalny, naprawdę.
No serial Ja, Klaudiusz pewnie jest najlepszym przykładem.
No coś niebywałego, pan Brandstetter, o którym mało kto pamięta, który robił Klaudiusza, pan Piotr Franceski, który wiele teatrów telewizji dubbingował, czy pan Zdzisław Tobiasz, taki serial był Rodzina Forsythów, czy Saga Rodu Forsythów, no nie będę rzucał tytułami, ale tego było mnóstwo. Ten dubbing potem nieco jakby podupadł, to było takie przez jakiś czas takie zajęcie, powiedziałbym, dorywcze i trudno było tam powalczyć o coś jakościowo. I przyszedł ten czas, kiedy zaczęto w końcu sięgać po aktorów, no już używajmy tego określenia, z tej wyższej półki, co fantastycznie zaprocentowało i rzeczywiście od Shreka być może zaczęła się taka era już przede wszystkim jakby tłumaczeń nowych, bo to tyleż jest zasługa nas jako wykonawców tego dubbingu, co też naszego tłumacza
języka, który zupełnie
Bartosza Wierzbiędy, który właśnie zupełnie innego języka zaczął używać, idiomów.
No, bawił się językiem.
Tak, no trzeba też państwu wiedzieć, że to też nie było takie proste, jakby się wydawało. Przecież podczas pracy nad dubbingiem przyjeżdża stamtąd, czyli w tym wypadku z DreamWorksa, z każdej wytwórni, która by produkowała taki film, tak zwany supervisor, czyli ktoś, kto siedzi na sali i pilnuje, żeby wszystko było w porządku. I zanim myśmy, bo to było zbiorowa praca, ale przede wszystkim właśnie Bartosz Wierzbięta, tłumacz, i pani reżyser Jasia Wizmur, zanim przekonaliśmy tego kogoś do tego, żeby zamieniać na przykład żarty, nie tłumacząc ich wprost, tylko znajdując odpowiedniki, które będą u nas, dla nas zrozumiałe, to naprawdę długo trwało. Ja do dziś pamiętam jakąś półgodzinną dyskusję na temat, czy można użyć takiego sformułowania, kiedy Shrek z osłem wchodzą na arenę w tym mieście państwie Farquada, już nie pamiętam nazwy, nieważne, i osioł, jak to osioł, gada, na co Shrek mówi do niego w naszej wersji: przestań, bo zrobię z ciebie wytwórnię salami. Na co pan superwizor powiedział: wait a minute. No i zaczęły się pytania, co salami? No, dlaczego zrobię z ciebie wytwórnię salami? A dlaczego salami? Ale bardzo zdziwiony. Mówimy, no dlatego, że salami jest z osła. Jak to, salami jest z osła? Tu się dowiedział w ogóle po raz pierwszy, prawdziwe salami jest z osła i tak dalej, i tak dalej. I długo, no tam mnóstwo było. To, żeby przekonać go do tego, żeby zamiast, jak jest w oryginale, osioł unosząc się w jednej z pierwszych scen śpiewał fragment piosenki z Królewny Śnieżki, żeby pan Jerzy śpiewał Fruwać każdy może trochę lepiej lub gorzej, co jest rozpoznawalne natychmiast, też trzeba było go długo przekonywać. Natomiast ten nasz upór się o tyle opłacił, że po pierwsze rzeczywiście ta wersja jest fantastyczna. Ja wręcz uważam, nie żeby tu siebie omijać, ale dwukrotnie porównywałem wersję oryginalną Osła w wykonaniu Ediego Murphy'ego i pana Jerzego Sztura, i naprawdę uważam, że pan Jurek
nie ma porównania.
Zrobił to dużo lepiej. To z kolei to też tak zaprocentowało, że kiedy robiliśmy drugiego Shreka, to już pani, która tym razem przyjechała, właściwie cały czas siedziała sobie tam, robiła paznokcie i zerkała, będąc zupełnie spokojną, że to już się nic złego...
Nikt nie przyjechał.
Trzecim jeszcze na razie nie przyjechał, bo nie mam na razie trzeciego Shreka, ale wedle tego, co pan Katzenberg, producent, mówi, ten Shrek trzeci będzie. Myślę, że trzeba się go już wkrótce spodziewać. No ale tak reasumując, ten dubbing to naprawdę w moim życiu fantastyczna przygoda. Ja długo nie chciałem się dać zapisać na tę przygodę, ale trochę z myślą o moich dzieciach dostałem propozycję podłożenia właśnie głosu pod Stuarta Malutkiego, pierwszego. No jak zobaczyłem, co się tam dzieje w tym filmie, to myślę sobie, no pewnie, że się w to zabawię. Malutka myszka, normalni ludzie, że tak powiem, więc tak się w to zabawiłem. I tak mi się to spodobało, że to potem już ruszyło galopem. Drugi Stuart, Lilo i Stitch, potem Shreki 2, które no, rzeczywiście zaowocowały już poza satysfakcją taką zawodową, to no, fantastycznym przeżyciem w postaci obecności na festiwalu w Cannes 2 lata temu na światowej premierze tego filmu, u boku będąc wszystkich aktorów, którzy w oryginale podkładają głos, więc to też było bardzo miłe przeżycie, przyjęcie na jachcie u pana Paula Allena, a jacht zacumowany u wybrzeży Francji, mniej więcej nieco mniejszy niż nasz nieistniejący Stefan Batory i tak dalej, musi dać z panem Jurkiem chodzili. Także naprawdę same miłe, fajne rzeczy, a w tej chwili zdradzę państwu, że za dosłownie 2 tygodnie lecę gdzieś do Budapesztu, bo akurat tam się to odbywa, przejąć rolę po Marku Kondracie, a mianowicie drugiego Garfielda będę udźwiękawiał i użyczę mu głosu. No i jest ta przygoda z dubbingiem ciągle trwa.
Nie ma obaw z tego powodu, że pan... Nie ma obaw z tego powodu, że ten ktoś inny, a teraz pan?
No wie pan, co prawdę powiedziawszy, ja od razu pierwszy telefon, zanim powiedziałem tak, wykonałem do Marka, pytając, czy akurat z Markiem się przyjaźnimy, co on na to i dlaczego. Dlaczego nie odpowiedział mi, więc nie wiem, ale oczywiście jakby udzielił mi błogosławieństwa, w związku z tym nie miałem żadnych oporów, żeby wziąć te role. Niemniej to będzie o tyle trudne, że Marek, jak to Marek wykonał robotę fantastycznie, trzeba będzie po pierwsze zrobić to nie gorzej, a po drugie, ja już rzeczywiście w paru tych tytułach użyczałem głosu różnym postaciom, trzeba będzie znaleźć jakiś numer na tego Garfielda, żeby Garfield nie mówił głosem Shreka, mówiąc najprościej. No.
Nie, bo my tak sobie jakby prosto tłumaczymy. No wystarczy usiąść przed mikrofonem i przeczytać tekst, coś wymyślić, ale to jest zbudowanie postaci, no regularne, precyzyjne.
Zbudowanie postaci, która jeszcze, a po drodze jeszcze jest ten naprawdę rzemieślnicza, bardzo konkretna praca, żeby to było synchroniczne, żeby się mieściło w ramach tego kłapania wszystkich, w ramach przyruchów. To jest dość trudne, powiedziałbym. No oczywiście można dojść do jakiejś tam wprawy, ale, ale to jest twórcze, ale dużo bardziej tu się jakby sprawdza pewna zawodowa umiejętność. No, przy dubbingu właśnie.